Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą we Włoszech. To jego pierwsza zagraniczna podróż w drugiej kadencji prezydenckiej. Przed południem Andrzej Duda odwiedził Instytut Spallanzaniego, który zajmuje się m.in. badaniami nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. W jego obecności podpisano porozumienie pomiędzy Włoskim Instytutem Chorób Zakaźnych a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładem Higieny. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał wagę tego porozumienia w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Europy, w tym w sprawie produkcji materiałów ochronnych czy środków odkażających.
Chcę bardzo mocno podkreślić, że powinniśmy się właśnie pod tym względem, dzięki wspólnemu działaniu, dzięki porozumieniu się, jako Europa stać się samowystarczalni, tak abyśmy wszystkie te środki, które są potrzebne na wypadek pandemii, epidemii, byli w stanie wyprodukować i zabezpieczyć sami, abyśmy nie musieli ich poszukiwać poza Europą. Bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać dwie gwarancje, które mają znaczenie fundamentalne. Po pierwsze, gwarancje dostawy, po drugie gwarancje jakości.
Prezydent spotkał się dziś także z prezydentem i premierem Włoch. W planie jest również m.in. jego wizyta w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Andrzej Duda pozostanie we Włoszech do piątku, kiedy to planowane jest jego spotkanie z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że estoński CIT ma szansę być rewolucją dla małych i średnich przedsiębiorców. Podczas inauguracji kongresu Impact 20 Connected Edition szef rządu wskazał, że współpraca przedsiębiorców z państwem jest bardzo ważna dla innowacyjności. Mateusz Morawiecki zauważył też, że bolączką rozwoju gospodarczego w Polsce była niska zdolność do przekładania znakomitych polskich pomysłów na projekty biznesowe. Jak dodał, aby tak się stało, zaproponowaliśmy dobrą współpracę administracji publicznej, która przygotowuje najlepsze rozwiązania podatkowe, jak m.in. estoński CIT.
Dlatego od samego początku kładziemy taki nacisk na eksplozję wolności gospodarczej, na niskie podatki dla przedsiębiorców. Teraz estoński CIT ma szansę być rewolucją dla małych i średnich przedsiębiorców. I wsłuchujemy się w wasz głos, drodzy przedsiębiorcy, zastanawiamy się nad podniesieniem tego ogłoszonego progu z 50 milionów na wyższą kwotę. O tym wkrótce będziemy mówić. Ale jednocześnie też wskazujemy na konieczność współpracy w tworzeniu tego optymalnego ekosystemu wsparcia dla innowatorów.
Szef rządu zaznaczył, że dla rządu innowacyjność jest najważniejszym elementem strategii wyrwania się z pułapki średniego rozwoju. Wiemy, że poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska, uratowanie przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej, jesteśmy w dobrym punkcie wyjścia do gonienia Zachodu na skróty, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Senacka Komisja Ustawodawcza zajęła się dziś nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Posiedzenie komisji odbyło się w formule konsultacji społecznych. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, pracodawcy i rolnicy. Rozmową przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Tak zwana piątka dla zwierząt przygotowana przez PiS wywołuje ogromne emocje. Uchwalenia noweli chce partia rządząca, przeciw jest PSL oraz Konfederacja, z kolei Koalicja Obywatelska proponuje liczne zmiany w projekcie. W środę przed parlamentem protestowali rolnicy, według których ustawa uderza w polską wieś. Jak zapowiedział szef Senackiej Komisji Ustawodawczej, dalsze prace w komisji będą kontynuowane 8 października. Wtedy też senatorowie opozycji zgłoszą poprawki do noweli. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało poprawkę powołującą państwo Inspekcję Ochrony Zwierząt, która miałaby nadzorować sytuację zwierząt w gospodarstwach domowych. O swoich zastrzeżeniach do noweli mówił w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Nagłaśnia się jeden z wątków ustawy. Ten, który ma przekonać ludzi do poparcia tej ustawy, czyli sektor zwierząt futerkowych. Przedstawiając notabene tych rolników, 880 kilku, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, jak wręcz zorganizowaną mafię. Mówi się, się o lobby futerkarskim, o przemyśle, a to są rolnicy, i mniejsi, i więksi, podobnie jak i w innych grupach hodowli. Są tacy, którzy mają kilka krów, i tacy, którzy mają kilkaset krów, którzy bronią swoich racji.
Senacka Komisja Ustawodawcza poprosiła o dane z resortu finansów o podatkach płaconych przez poszczególne branże oraz dane z ZUS o osobach zatrudnionych w branżach, których dotyczą przepisy. Zamówione zostały także ekspertyzy o skutkach finansowych wprowadzanych reguł. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Katowicach ruszyła kolejna tura rozmów związkowców z przedstawicielami rządu w sprawie sytuacji w górnictwie i energetyce. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz ocenił, że wcześniejsze spotkania przyniosły więcej rozbieżności niż punktów wspólnych. Podkreślił, że obecnie nie ma mowy o zawieszeniu działań protestacyjnych, a dzisiejsze szczegółowe rozmowy będą decydujące. Związkowiec przypomniał, że stronie społecznej zależy przede wszystkim na zmianach założeń polityki energetycznej i klimatycznej państwa. Pełnomocnik rządu do spraw transformacji górnictwa, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, podkreślił, że strona rządowa jest otwarta na dialog.
Koledzy powiedzieli, że oczekują tego, abyśmy już rozmawiali o szczegółach. Jesteśmy do tego przygotowani. To znaczy wszystkie wątpliwości będziemy tłumaczyć, wszystkie ewentualne rozbieżności wyjaśniać, wszystkie szczegóły uszczegóławiać. No, krótko mówiąc, nie ma żadnego limitu czasowego. Chodzi o to, żeby dojść do porozumienia, nie tylko do porozumienia, które określi tą sytuację na dzisiaj i zamknie tą formę protestu, ale przede wszystkim do takiego porozumienia, które pokaże przyszłość dla sektora górniczego w Polsce. I to jest naszym celem. Myślę, że to jest także celem strony społecznej.
Wczorajsze rozmowy stron zakończyły się bez ustaleń. Artur Soboń wskazał, że nie ma presji czasowej co do terminu porozumienia, ale należy pamiętać o górniczym proteście. W tej chwili w kopalniach na Śląsku pod ziemią protestuje około 200 górników. Na piątek zaplanowana jest z kolei duża manifestacja górników w Rudzie Śląskiej. Unia Równości dla Wszystkich, tak kończyła swoje przemówienie podczas ostatniej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Niektórzy europosłowie przytaczają w Brukseli badanie dotyczące osób LGBTI przeprowadzone przez Unijną Agencję Praw Podstawowych w maju tego roku, które ich zdaniem wskazuje na nasilenie się nietolerancji i przemocy wobec osób LGBTI w Polsce. Hasła eksponowane przez aktywistów LGBTI w Brukseli bulwersują z kolei m.in. europosłów polskiej delegacji z frakcji EKR.
Tęczowa iluminacja widniejąca wczoraj na budynku Komisji Europejskiej, czy też apele do komisarz do spraw równości w sprawie podjęcia reakcji, mając na uwadze nagłaśniany przez pewne środowiska tak zwany problem ze strefami wolnymi od LGBT w Polsce, to tylko niektóre z działań podejmowanych przez aktywistów działających na rzecz tych, którzy mają być objęci specjalną strategią Unii Europejskiej w kwestii LGBT. Sprawę eksponowania iluminacji polskich symboli w tęczowych barwach przez aktywistów w kontekście poszerzania ich praw w Europie komentuje były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki.
To jest happening, który w żadnej mierze nie odnosi się do rzeczywistości w Polsce, bo konstytucja Rzeczpospolita, na którą tak lubią powoływać się niektórzy krytycy rządu w Polsce, gwarantuje pełnię praw obywatelskich dla każdego Polaka i każdej Polki, tak samo jak gwarantuje to, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, gwarantuje pomoc dla rodzicielstwa. Myślę więc, że tak naprawdę ten happening jest częścią pewnego wirtualu. On nie ma nic wspólnego z realem w Polsce, z rzeczywistością.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Przypomnieć należy, że w zeszłym tygodniu Parlament Europejski przypomniał swoje stanowisko, w którym potępia zakazywanie parad równości oraz, jak to określił, programów uświadamiających. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości, więcej na www.radiomaryja.pl. Przed nami jeszcze pogoda. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza po południu przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 23 do 26 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie i w górach okresami porywisty. południowy i południowo-zachodni. Na północnym zachodzie także zachodni. W czasie burz i wysoko w górach porwy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie jutro maksymalnie 1009 hektopaskali.